Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Drodzy, dzisiaj pochylimy się nad czwartym rozdziałem Księgi Rut. Niestety nie uda mi się zakończyć tego rozważania. Wy nie macie już cierpliwości, ja nie mam już czasu, ale może kiedyś jeszcze nam się uda podsumowanie całej tej księgi i znaczenie teologiczne tego wszystkiego, co tam pisze. Mam nadzieję, że ta piękna historia podoba ci się tak bardzo jak mnie. Wsłuchując się w przesłanie Księgi Rut, słuchamy głosu samego Boga, który do nas przemawia. Głosu Boga, który skierowany jest do mnie i do ciebie, i przez sam ten fakt każdy z nas musi podjąć decyzję, co z tym zrobisz. Czy wiesz, że jest to prawdziwa historia? To nie fikcja. Mimo tego, że pochodzi z XII wieku przed Chrystusem, jest tak stara, tak starożytna, wydźwięk tej historii, znaczenie tej historii jest wciąż dla nas dzisiaj aktualne. Mam więc nadzieję, że masz takie nastawienie i tak cię podoba ta historia jak mnie. Zanim zobaczymy szczegóły czwartego rozdziału, chcę ci opowiedzieć pewną historię. Wydarzyła się dawno temu, w ubiegłym wieku. Frida była Niemką, córką pastora, osobą kochaną przez swoich najbliższych, osobą, która była mile przyjmowana. Znalazła się w Palowicach na Górnym Śląsku, bo tam wyszła za mąż, to też były wtedy Niemcy. Była bogobojną kobietą. Jak powiedziałem, ludzie w zborze ją lubili, ludzie w sąsiedztwie ją bardzo lubili. Gdy w 1939 roku wybuchła wojna, otrzymała, tak jak większość ludzi wtedy, nakaz pracy. Jej mąż natomiast otrzymał powołanie do wojska. Skierowano ją do pracy w urzędzie gminnym. Odpowiedzialna była za dystrybucję kartek żywnościowych. A ponieważ była uczciwa, pracowita, rzetelna, jej przełożeni z zadowoleniem przyjmowali wyniki jej pracy. Niektórzy z nas wiedzą, większość z nas nie, że Palowice leży w samym środku lasu. Teraz mocno przetrzebiony jest ten las, ale w latach 20., 30., 40. ubiegłego wieku to był gęsty, prawie że nie do przebycia las. W czasie wojny Niemcy tam w tym lesie właśnie, w głębi tego lasu, umiejscowili obóz dla sowieckich jeńców wojennych. Tego dnia Frida wykonywała swoje obowiązki jak co dzień, gdy nagle przed jej biurkiem stanęła kobieta, wychudzona, nędzna, bardzo biednie ubrana. Słabo mówiła po niemiecku z silnym rosyjskim akcentem. Powiedziała, że jest z obozu. Wszyscy tam głodowali. Racje żywnościowe były nie do zniesienia. Przyszła do Fridy, błagając o dodatkowe kartki żywnościowe, bo była w ciąży. Frida wiedziała, że nieprawidłowości w zarządzaniu kartkami żywnościowymi grożą wysłaniem do Auschwitz. Nie było dyskusji. Krótka piłka. Umówiła się więc z Nataszą, że nie może podjąć decyzji i powiedziała: spotkajmy się na następny dzień. Możesz sobie tylko wyobrazić, że do spotkania z Nataszą Frida nie mogła spać, nie mogła jeść, nie miała się kogo poradzić. Zresztą to było nawet niebezpieczne, żeby radzić się w takich sprawach. musiała podjąć decyzję, czy zaryzykować i pomóc tej biednej kobiecie, czy odwrócić się od niej i żyć bezpiecznie. Domyślasz się, co Frida zrobiła. Dostarczała Nataszy kartki żywnościowe prawie przez 2 czy 3 lata, nie pamiętam teraz już dokładnie. Nadszedł koniec wojny. Do Palowic wkroczyli Sowieci. I pierwsze, co zrobili, to załadowali na otwarte ciężarówki, przypomnę, to był styczeń 1945 roku, na otwarte ciężarówki załadowali wszystkich urzędników i osoby pełniące różne funkcje zawodowe, aby ich wywieźć na Syberię. Przypadkiem, w cudzysłowie, wiemy doskonale, że u Boga nie ma przypadków, posadzono Fridę przy burcie ciężarówki od strony chodnika. Przypadkiem też wtedy właśnie przychodziła tam pewna mundurowa osoba. Nosiła dystynkcję wysokiego oficera. Frida nie poznała Nataszy, dlatego że mundur bardzo odmienia człowieka, ale Natasza natychmiast poznała Fridę. Natychmiast, ponieważ była oficerem o najwyższej randze, kazała zejść albo sprowadzić Fridę z ciężarówki i kazała jej odejść do domu. Okazana chrześcijańska dobroć, która kosztuje, spotkała się z dobrocią ateistki. Możesz to sobie wyobrazić? Dobroć i obojętność robią ogromną różnicę. Dzisiejszy tekst inspiruje nas do tego, aby przekraczać mur niemożliwości, swój własny krąg komfortu, aby okazać pomoc tym mrocznym świecie, którzy tego najbardziej potrzebują, aby ich dostrzec i wyciągnąć rękę do nich. Tak jak Mirek mówił tydzień temu, ten mroczny świat to jest jedyny, w którym pozostaje nam żyć. Możesz tam okazać trochę pomocy. Tak więc dzisiaj pochylimy się nad niektórymi wątkami 4 rozdziału. Chcę, abyśmy zapoznali się z tą historią. Jego puenta jest wyzwaniem dla każdego z nas. Musimy wyjaśnić kilka rzeczy, ale tu nie chodzi o wiedzę, tu nie chodzi o informację historyczną czy zrozumienie znaczenia tego wszystkiego. Chciałbym pomóc nam zrozumieć, na czym polega wezwanie, które Bóg tam umieścił wiele wieków temu. Wezwanie wciąż aktualne dla mnie i dla ciebie dzisiaj. Jest to wezwanie dla Bożego ludu, aby wyszedł do świata i aby stał się dla świata światłem, tak jak chciałby tego Jezus. Dojdziemy do tego za chwilę. Przejdźmy do 1, rozdział 4. Czytamy: tymczasem Boaz udał się do bramy miejskiej i w niej się zatrzymał. Wkrótce zauważył przechodzącego tamtędy wykupiciela, tego, o którym wspomniał. Zawołał do niego: zejdźmy na bok, proszę. Usiądź przy mnie, kuzynie. Ten zszedł na bok i zajął przy nim miejsce. Czytamy więc, że Boaz po spotkaniu nocnym z Rut poszedł do bramy miejskiej. Dzisiaj powiemy, poszedł do sądu, poszedł do urzędu. Jeśli pamiętasz, czytaliśmy o tym poprzednim rozdziale, Boaz odważnie skonfrontował się z trudną sytuacją Rut i Noemi i w świetle tego wyzwania podjął decyzję. Zobowiązał się rozwiązać ich problem. Więc tego samego ranka udał się do bramy miasta, aby załatwić sprawę. To bardzo ciekawe. Kiedy przechodzimy z rozdziału 3 do 4, to tak jakbyśmy oglądali film z 2 ekranami, z podzielonym ekranem. Jednocześnie widzimy 2 sceny. Rut wraca do domu, aby opowiedzieć Noemi, co się stało, a jednocześnie Boaz idzie do bramy miasta, aby rozwiązać problem kobiet. Przecież dał Rut słowo, obiecał jej. Jest dzieckiem Bożym. Jeśli jesteś wierzący, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i dajesz komuś słowo, zawsze dotrzymujesz obietnicy. Po prostu. Wtedy i teraz. Od tego nie ma odwołania. Nie ma wątpliwości. Boaz jest uczciwym, rzetelnym człowiekiem, na którym można polegać. Pamiętasz? Dlaczego poszedł do bramy miejskiej? Bo to było jedyne właściwe miejsce potrzebne do rozwiązania jego sprawy. Nie tam na ściernisku w nocy, ale tam w bramie miasta. Brama miasta w tamtych czasach w Izraelu służyła jako rodzaj wielofunkcyjnej instytucji, taki miejski parlament połączony z wszelkiego rodzaju instytucjami administracji państwowej, połączony z bankiem. Wszystko, co można było załatwić, załatwiano w bramie miasta. Tam zajmowano się sprawami legislacyjnymi, sądowymi, administracyjnymi, gospodarczymi, finansowymi. Było to jedyne miejsce, w którym Boaz mógł właściwie i zgodnie z obyczajami i prawem Bożym rozwiązać swój problem. Więc udaje się tam i siada, jak czytamy. Jest we właściwym miejscu, robi właściwą rzecz, w uczciwy sposób próbuje rozwiązać swój problem. Na nieszczęście załatwienie jego problemu, jego sprawy, załatwieniu nie sprzyja pora dnia. To jest początek dnia i w takiej miejscowości jak Betlejem każdy biegnie za swoimi sprawami. Kto ma czas zajmować się sprawą jakiejś biednej Noemi, jakiejś poganki Moabitki? A jednak Boaz daje nam przykład. Gdy wszyscy zajęci są swoimi sprawami, codziennymi obowiązkami, Boaz jak gdyby mówi: hej, zatrzymaj się. Jest problem do rozwiązania. Nie bądź obojętny. Idzie więc we właściwe miejsce, jak powiedziałem, aby postępować właściwie. Spójrz na resztę wersetu pierwszego. Wkrótce zauważył przechodzącego tamtędy wykupiciela, tego, o którym wspomniał. Zawołał do niego: zejdźmy na bok, proszę, usiądź przy mnie, kuzynie. Ten zszedł na bok i zajął przy nim miejsce. Oto ni stąd, ni zowąd idzie wykupiciel, najbliższy krewny, który ma prawo pomóc Noemi i Rut. To o nim właśnie poprzedniej nocy mówił Rut. To na niego właśnie wskazał. To, że on akurat wtedy przechodzi, to kolejny zbieg okoliczności w tej księdze, której mamy, która opisuje wiele zbiegów okoliczności. My oczywiście wiemy, że to coś jest o wiele więcej niż tylko przypadek. Jeśli w swoim życiu postawisz Boga na właściwym miejscu, jeśli na Niego wiernie wyczekujesz, aż zacznie On działać, wyczekując na Jego decyzję, nigdy się nie zawiedziesz. Nigdy. Wcale nie chcę powiedzieć, że za każdym razem wypadki będą następować tak szybko, jak w naszej pięknej historii. Nie. Bóg nie działa według naszego zegarka. Chcę jedynie powiedzieć, że wyczekując z pokorą na Pana, nigdy się na Nim nie zawiedziesz. Boaz siedzi tam, bo chce postępować właściwie, a Bóg sprowadza właściwego człowieka, aby zaangażował się w sprawy, o których jeszcze wtedy nie miał pojęcia. Więc Boaz zaprasza go, aby usiadł, i ten człowiek siada. To jest znaczące. To jest poświęcenie się czy uwagi tej sprawie. Spójrz na werset drugi. Wtedy Boaz zebrał 10 spośród starszych miasta i poprosił: usiądźcie, dołączcie do nas, skupcie się na tej sprawie. Ci usiedli. Niespodziewanie i spontanicznie otwiera się posiedzenie w czasie, gdy wszyscy powinni się zająć swoją codzienną pracą. Nikt na to nie ma czasu, ale nawet 10 starszych miasta mają taki szacunek wobec Boaza, że na jego prośbę rzucają wszystko i zajmują się tą sprawą. Kolejny przypadek? Oczywiście, że nie. Teraz Boaz przejmuje inicjatywę. To, co tutaj ma miejsce, to oficjalne zebranie z prawem do podejmowania wiążących, legalnych decyzji. To nam chce autor powiedzieć. Dla niektórych działanie zgodnie z prawem może nie mieć tak wielkiego znaczenia. Znam takich, w cudzysłowie, wierzących ludzi, którzy mówią, mnie tam obowiązuje prawo Boże. Co tam prawo ludzkie? Ale dla pobożnego, uczciwego Boaza postępowanie zgodnie z prawem było czymś bardzo, bardzo istotnym. Mamy się czego nauczyć. To kolejna podpowiedź na dzisiaj. A więc tych 10 starszych miasta konstytuuje legalne zebranie w obecności świadków. To zgromadzenie ma możliwość, jak powiedziałem, podejmowania wszystkich wiążących decyzji. Spełnione są warunki prawne. Boaz nie wychodzi wcześniej, nie miał na to szans i nie szuka 10 popleczników, którzy zagłosowaliby po jego myśli. Nie ma tu żadnych tajnych uścisków dłoni, żadnych prywatnych rozmów przed spotkaniem, manipulacji komitetem lub ławą przysięgłych, by stanęła po jego stronie. Nic z tych rzeczy. Jego sposób postępowania mówi o uczciwości tego człowieka. Boaz to człowiek uczciwy, który jest gotów czynić dobro w imię Boga. Dobro dla wszystkich wokół niego, w jego sferze wpływu, jak powiedzieliśmy wcześniej, nawet za cenę ryzyka i braku powodzenia. Nawet jeżeli z tego nic nie będzie miał. On po prostu taki jest. Spójrzmy na wersety od 3 do 5. W ich obecności, jest mowa o tym zgromadzeniu, Boaz zwrócił się do wykupiciela. Noemi, która niedawno wróciła z Moabu, chce zbyć się praw do pola, które należało do naszego brata Elimeleka. Postanowiłem powiadomić cię o tym. Czy chciałbyś w obecności tych, którzy tu siedzą przed obliczem starszych naszego miasta, chciałbyś wykupić to pole? Jeśli tak, to je wykup. A jeśli nie, to powiedz to proszę, chciałbym znać twe zamiary. Poza tobą bowiem nie ma bliższego wykupiciela, a ja jestem zaraz po tobie. Boaz przedstawia wszystkie fakty w prosty, jasny, mało skomplikowany sposób. Nic nie ukrywa, nic nie kręci. Jest tam mowa o rzeczach, o których dotąd nie wiedzieliśmy. Mianowicie, że Noemi ma trochę ziemi do sprzedania. Że ta ziemia musi zostać sprzedana, aby pomóc tej biednej kobiecie. Jest w potrzebie. Jak to ze sprzedażą mieszkania? Właśnie tak się czuła Noemi. Boaz informuje swego kuzyna, że mają wspólnego dalekiego krewnego, który zmarł, a jego ziemia jest na sprzedaż. I że to on ma prawo pierwokupu. Jeśli jednak z tego prawa nie skorzysta, to sam chciałby to pole kupić. Otwiera więc przed krewnym możliwość uczciwego postępowania w szlachetny, właściwy sposób. Boaz zna Biblię. Zna Boże prawo i to, co ono mówi o takich sytuacjach. O szczegółach pierwokupu mówi 25 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę, nie sięgaj do tego tekstu, bo ci nie chcę stracić. Przeczytasz, zapraszam później, dzisiaj wieczorem na przykład. Powiem tylko, że ten tekst mówi o prawie, które ustanowił Bóg dla swojego ludu. Oczywiście w czasach, gdy Boaz żył, jego Biblią czy jego Biblia składała się z Księgi Rodzaju, z Księgi Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb, Powtórzonego Prawa, no może jeszcze Jozuego. To była cała Biblia naówczas. W tym momencie historii taka ona była. Bóg w swoim prawie zaprowadza dla swojego ludu porządek. Właśnie wyprowadził Hebrajczyków z Egiptu i gdy oni dotarli do ziemi obiecanej, każdy dokładnie wiedział, gdzie ma iść i gdzie się ma osiedlić, zgodnie z Bożym prawem. Rodziny i klany wewnątrz danego plemienia również otrzymały przydzieloną im przestrzeń życiową i pole, które mieli uprawiać i z którego się mieli utrzymywać. Mamy tutaj sytuację, w której pola Elimeleka może wyjść poza własność klanu, a jeżeli źle sytuacja się ułoży, to nawet poza własność plemienia Judy. Nie wolno było do tego dopuścić. To było niezgodne z Bożym Słowem. Jak temu zapobiec? Jak temu zaradzić? Otóż 25 rozdział Księgi Kapłańskiej mówi, że najbliżsi krewni mają skorzystać z prawa pierwokupu i okazując swoją łaskę i dobroć, mają wyłożyć swoje pieniądze, odkupić ziemię swego zmarłego krewnego. Ziemia w ten sposób zostanie w rękach tego samego klanu. Wykupienie ziemi było aktem łaski i dobroci. Było okazaniem dobroci dla rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji, w potrzasku. Byłby to także akt dobroci i oddanie chwały Bogu za posłuszeństwo wobec Jego słowa. Dodajmy od razu, że pobożny Izraelita wcale nie musiał tego robić, ale robiąc to, okazywał nadzwyczajną dobroć swoim biednym krewnym. Niestety, życie jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż teoria. Z historii wiemy, że nie zawsze Izraelici postępowali tak, jak mówiło Słowo Boże. Bóg jednak miał dodatkowy bezpiecznik. Przekazał Izraelitom dodatkowy bezpiecznik, aby działo się tak, jak On chce, aby Jego plan został realizowany. Wiecie, na czym polegał? W Biblii ustanowił, że 50. rok, zwany jubileuszowym rokiem, to jest rok, w którym ziemia wykupiona wracała do właściciela. Tak zdecydował Bóg. Taki miał plan. Ze względów praktycznych, oczywiście każdy wykupiciel chciał wiedzieć, kiedy jest rok jubileuszowy. No ty też chciałbyś wiedzieć, prawda? Chodzi mi o to, że jeśli rok jubileuszowy przypadał za 12 miesięcy, no to nie ma chyba takiego gościa, który chciałby wtopić swoją kasę i stracić za rok. A jeśli rok jubileuszowy przypadał na przykład za 20 lat, a to już jest inna sytuacja. Cóż, wpłynęłoby to oczywiście na cenę ziemi. Im dłuższy okres użytkowania, tym większa wartość ziemi, dlatego że przyniosłaby dłuższy okres zysku. To jest logiczne. To prawo oparte było na założeniu, że ziemia w Izraelu nie należała do ludzi, nie należała do klanów, do plemion. Ziemia należy do Boga. Ludzie mieli się nią jedynie opiekować i żyć z niej, korzystać z niej. Z naszego tekstu nie wynika, nie wiemy, kiedy przypadał rok jubileuszowy. Poznajemy jedynie sposób i szczegóły, które Boaz przedstawia kuzynowi. Wiemy, że w oparciu o zasadę płynącą ze Słowa Bożego, przed tym człowiekiem otwiera się możliwość okazania chesed, tej łaski, tej dobroci pełnej łaski swoim krewnym. Może okazać również posłuszeństwo Słowu Bożemu i pomóc ludziom w potrzebie. Co robi? To jest wielkie pytanie. To jest wielkie pytanie, które stanęło przed nim, ale to jest wielkie pytanie, które stoi przede mną i przed tobą. To samo pytanie dzisiaj Pan kieruje do ciebie i do mnie. Co robisz? gdy stajesz twarzą w twarz z dylematem w tym mrocznym świecie i masz możliwość okazania komuś pomocy, jaka jest twoja decyzja? Spójrz na werset 4. To właśnie robi ten człowiek. Powiedział, wykupuję to pole. Jeśli masz coś takiego jak ja, to w tym momencie myślisz sobie, o nie, nie ty, to nie o ciebie chodziło. Jestem w drużynie Boaza. Chciałbym, żeby to on kupił to pole. Świetnie, że jesteś fajnym facetem. Świetnie, że chcesz pomagać. Ale ja jestem po stronie Boaza. Też tak masz? Wierzę, że Boaz i Rut chcą się pobrać. Ja nie chcę, żeby tę dziewczynę zdobył ktoś inny. Możemy sobie o tym kuzynie pomyśleć. Dobrze, że jesteś dobrym człowiekiem. Ale to nie tak miało pójść. Boaz, zrób coś. Napraw to. Współczuję mu trochę. Jestem pewien, że kiedy padła deklaracja, ja chcę wykupić ziemię, Boaz pobladł na twarzy. Ale wiesz co? Nie martw się Boaza. To jest cwany gość. To jest gość, który wie, co robi. Zna Biblię i teraz sięga do tekstu zapisanego drobnym druczkiem, mianowicie do innej regulacji zawartej w Słowie Bożym, o której jego krewny, zdaje się, nie miał pojęcia. Gdyby słuchał kazań w swojej synagodze na temat 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej, powinien był o tym wiedzieć. Wtedy, kiedy głoszone były kazania, Boaz prawdopodobnie robił notatki, a tamten przysypiał. Zobacz, co mówi werset 5. Dobrze, podjął Boaz. Wiedz jednak, że w dniu nabycia praw własności do Noemi i do Moabitki Rut, wdowy po zmarłym, będziesz zobowiązany zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Innymi słowy, Boaz mówi, hej, wiesz co, cieszę się, że jesteś takim wspaniałym, dobrym Goel, wykupicielem. Chodzi mi o to, że jesteś gotów wystąpić publicznie i kupując tę ziemię od Noemi, jesteś gotów zrobić coś właściwego i honorowego. Wow, podziwiam cię. Wszyscy ustaliliśmy, że jesteś honorowym facetem, a więc całą transakcję przeprowadzimy w świetle prawa Bożego, ale kompletnego prawa, niewyrywkowego. Także linia genealogiczna Elimeleka potrzebuje pomocy. I to jest składowa tego problemu. Wkrótce w naszym rodzinnym klanie zniknie na zawsze jego imię. Coś musimy z tym zrobić, żeby nie zapomniano jego imienia. A ty masz wspaniałą okazję, aby to naprawić, aby temu pomóc. Dostajesz Moabitkę, aby dowieść, że zależy ci na stosowaniu prawa Bożego. Boaz odwołuje się do prawa lewiratu. Troszkę myśmy mówili tydzień temu na ten temat. Było obowiązkiem zmarłego brata. Teraz już nie mówimy o wspaniałomyślności poprzez wykup ziemi, ale teraz mówimy o obowiązku prawa. Pozostały przy życiu krewny miał obowiązek zrobić wszystko, aby imię zmarłego krewnego nie przepadło na wieki, nie zostało zapomniane. Jak? Żyjący brat albo najbliższy krewny miał obowiązek ożenić się po zmarłym i zapewnić mu syna. Syn urodzony z tego nowego związku w rzeczywistości będzie uważany za syna zmarłego, nie za jego własnego syna. Ups, a tu już się sprawy komplikują. Ale w ten sposób zachowa się dziedzictwo i ciągłość linii genealogicznej. To było piękne prawo, które Bóg nadał swojemu ludowi. Tak więc Boaz zasadniczo mówi, dobry Boże, jako rzetelny Goel, nie tylko odkupuj ziemię, ale także ratuj linię genealogiczną kuzyna. Zadbaj o jego imię. Droga wolna, kuzynie. Twoja decyzja. masz do tego pełne prawo. Powiedziałeś nam, że chętnie to zrobisz. Myślę, że tym razem ten gość pobladł i to bardzo. Nagle znalazł się w trudnym położeniu. W tym momencie wychodzą na jaw jego prawdziwe motywacje. Czy kupi ziemię, jeśli oznacza to, że ostatecznie z niej nie będzie mógł korzystać? Czy kupi ziemię, jeśli będzie go to dużo kosztować? Zainwestowane pieniądze ostatecznie zostaną przekazane synowi Moabitki, i to nie pod jego imieniem, a pod imieniem zmarłego kuzyna, którego może nawet nie pamiętał. Zdecyduje się na to? Boaz przycisnął swego krewnego do muru. Co teraz robi? A ty co byś zrobił? Co byś zrobił, gdy okazywanie komuś dobroci coś by cię kosztowało? W tym rozdziale właśnie o to chodzi. W tym rozdziale właśnie o tym jest mowa. To jest pytanie, które musisz sobie dzisiaj postawić i rzetelnie na nie odpowiedzieć. Spójrz, co dzieje się dalej, werset 6. Wykupiciel zmienił wówczas zdanie. Skoro tak, powiedział, to nie mogę wykupić tego pola. Pogmatwałoby to sprawy mojego dziedzictwa. Mówi, że nie może. Jako krewny wcale nie musi wykupić ziemi. Nie ma takiego obowiązku, ale ma obowiązek odbudować linię zmarłego kuzyna. Jeśli tak postąpi, zachowa się porządnie, zrobi właściwą rzecz, która będzie wyrazem jego dobroci, pełnej łaski wobec Boga i wobec jego ludu, wobec swojego klanu. Zasadniczo ten człowiek, podejmując decyzję nie, zakrywa uszy i siedzi za bezpiecznym biurkiem w małym prowincjonalnym urzędzie w Palowicach i ignoruje potrzebę kogoś, kto znalazł się w naglącej, strasznej potrzebie. Nie obchodzi go los kobiety, która znalazła się w krytycznej sytuacji i która właściwie znalazła się w sytuacji zagrażającej jej życiu. Owszem, z radością powiedział tak, gdyby na tym skorzystał, ale mówi nie, jeśli będzie musiał ponieść osobiste koszty. Chętnie pomoże, jeśli go to nic nie kosztuje i na dodatek, jeśli to jeszcze dobrze wygląda w jego otoczeniu. Wow, co za porządny gość. Chętnie pomoże, jeśli osobiście na tym skorzysta i z pola wyciągnie jeszcze troszkę kasy. Chętnie pomoże, jeśli wyjdzie na honorowego gościa, a na dodatek to wszystko będzie miało finansowy sens, to wszystko się logicznie ułoży, to wszystko będzie bezpieczne, nie musi ryzykować niczym. O tak, chętnie pomoże. Oto przykład praktycznej dobroci. Przykład życzliwości wobec samego siebie, nie wobec ludzi potrzebujących. To nie ma nic wspólnego z ideą Bożego wykupienia, z ideą Bożej chesed, dobroci pełnej łaski, o której jest mowa w Księdze Rut. To była życzliwość wyrachowana, życzliwość udawana. Będę miły tylko wtedy, gdy na tym skorzystam, jeśli mogę dobrze wyglądać. Jednak jego fałszywa dobroć zostaje publicznie obnażona przez Boaza. Jego życzliwość była fałszywa. Tak naprawdę nie kierował się obowiązkiem miłości do drugiego w bólu i potrzebie. Miał w tym własny interes. Chciał przy okazji publicznie paradować w mieście jako dobry, szlachetny, wspaniały gość. W momencie jednak, gdy pojawiły się ograniczenia, natychmiast podejmuje decyzję, aby nie robić właściwych rzeczy. Odwraca się plecami do tragicznego losu Noemi i oddaje swoje prawo innemu. Tam w bramie miasta mężczyźni przeprowadzają transakcje I robią to w sposób, który dzisiaj nas troszeczkę dziwi. Jest co najmniej dziwnym pomysłem. Mówi o tym werset 7. Z tekstu też dowiadujemy się, że cała historia opisana w Księdze Rut jest spisana kilka wieków po tym, jak się to wszystko odbyło. Skąd o tym wiemy? Wiemy to ze sposobu redakcji 7 wersetu. Ten dziwny zwyczaj, o którym mowa, musi być wyjaśniony nawet czytelnikom tekstu Księgi Rut, kiedy ona była napisana. 7 werset. A wcześniej panował w Izraelu taki zwyczaj, że przy wykupie lub przy zamianie, jeśli chciało się zatwierdzić rozstrzygnięcie jakiejś sprawy, zdejmowało się sandał i przekazywało go drugiej osobie czy drugiej stronie. Tak właśnie miała się rzecz z poświadczeniem w Izraelu. Kiedy więc wykupiciel zrzekł się swoich praw na rzecz Boaza, zdjął swój sandał i mówi: masz, teraz twoja kolej. Niektórzy bibliści twierdzą, że w ten sposób symbolicznie pokazuje: moja stopa nie stanie na tej ziemi, której nie chcę wykupić. Dziwny zwyczaj, prawda? Bardzo opisowy, bardzo kwiecisty. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się innej dziwnej scenie, dla nas dzisiaj niezrozumiałej, dziwnej formie oświadczyn Boaza, który oświadczał się Rut. Pamiętasz? Lud mówi: chcesz za mnie wyjść? Rozciągnij na mnie swój koc. To było dla nas trochę dziwne. Tutaj też mamy do czynienia z symbolicznym aktem, który w naszym świecie, w naszej kulturze sprowadza się do notarialnego podpisania papierów. To właśnie o to tutaj chodzi. Na całe szczęście dzisiaj otrzymujemy podpis na dokumencie, a nie jakiś brudny sandał od faceta, z którym dealujesz. Mamy szczęście, co? A tak właśnie postępowano w XII wieku. Oczywiście nie chcemy oceniać tych ludzi, tylko mówimy, co się wtedy działo. Przekazanie sandała sprawiało, że decyzja i transakcja stawała się legalna. Miał na to dowód. Tak jak ja i ty dzisiaj mamy dowód, podpisany papier notarialnie. Boaz chyba wstawił ten sandał do swojego sejfu, nie uważasz? Jest teraz legalnie, prawnie najbliższym krewnym, który ma prawo odkupić ziemię Noemi i który ma prawo zrodzić spadkobiercę dla Elimeleka. Teraz wygłasza krótką przemowę, którą my możemy posłuchać od wersetu 9. Wtedy Boaz zwrócił się do starszych i do całego ludu. Wy jesteście świadkami, że wykupuję od Noemi wszystko, co należało do Elimeleka i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. Również Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę. Sprawa postawiona jasno i wyraźnie. Nie ma żadnych niedomówień. Nie ma żadnych wątpliwości. Wszyscy to słyszą, bo właśnie w świetle prawa nabył takie możliwości i podjął decyzję. Spójrz teraz, jak uzasadnia swoją decyzję. Dlaczego to zrobił? Druga część 10 wersetu. Aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby jego imię nie zostało usunięte spośród jego braci ani z bramy tego miasta. Wy jesteście dziś tego świadkami. Jeżeli coś załatwiam, mówi Boaz, to chcę to robić porządnie, zgodnie z prawem, przy świadkach, przy świetle reflektorów, nie pod stołem. Zadbał o to, aby wszystko dokonało się z właściwymi procedurami i wskazówkami, o których mówi Słowo Boże. Postępuje zgodnie z obyczajem i prawem Bożym, aby okazać dobroć temu, kto potrzebuje pełnej życzliwości, włączając to zrodzenie syna, który nie będzie nosił jego imienia. Syna, który przedłuży linię genealogiczną jego dalekiego krewnego. Drodzy, uczciwość ma znaczenie. Uczciwość się liczy. Może być tak, że dzisiaj jednym z najpiękniejszych sposobów okazywania takiej uczciwości to jest sposób okazywania chesed, dobroci pełnej łaski. Praktyczny sposób okazywania chesed dla innych. W tym cała księga Rut się streszcza. Do tego nas zachęca. Uczciwość nie podlega negocjacjom. Uczciwość nie da się naginać, nie jest z gumy. Ona się nie zmienia wtedy, kiedy mi odpowiada, albo kiedy mi nie odpowiada. Po prostu istnieje dobro, istnieje zło. To wszystko. A Boaz chce postąpić dobrze niezależnie od sytuacji i niezależnie od kosztów, jakie musi ponieść. Co za gość. Tych 10 spośród starszych Betlejem, tych 10 to nie są już tylko obserwatorzy tego wszystkiego, co się dzieje, ale są świadkami, którzy notarialnie poświadczają całe zajście zgodnie ze Słowem Bożym. Zobacz, co mówią od wersetu 11. A lud i starsi zgromadzeni w bramie potwierdzili, tak, jesteśmy tego świadkami. To jest jak podpis. To, co tu zaszło, jest legalne i obowiązujące wszystkich. Następnie wypowiadają potrójne błogosławieństwo dla Boaza. Piękne błogosławieństwo. Druga część 11 wersetu. Niech Pan sprawi, aby ta kobieta, która wchodzi do Twojego domu, była jak Rachela i Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. A oto błogosławieństwo numer 2, werset 11. Nabieraj znaczenia w Efracie i niech rośnie Twa sława w Betlejem. Boaz, niech Twoje imię zapisze się w annałach historii Betlejem i zostanie zapamiętane za to, co zrobiłeś. I oto trzecie błogosławieństwo, werset 12. Niech dzięki potomstwu, które da Ci Pan z tej dziewczyny, Twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie. Jestem przekonany, że większość z Was pamięta tę historię, nie mamy czasu, żeby się tym zająć. Ale co oni tu robią? Sięgają wstecz do samych początków historii swojego plemienia, plemienia Judy, do historii zrodzenia Judy, z Judy, chłopca o imieniu Peres. Urodziła go inna obca kobieta, Tamar. Właściwie starsi ludu mówią, że cała ta historia, to, co właśnie dokonuje się na ich oczach, całą tę historię można porównać z największymi momentami historii ich narodu. Widzisz, co się tu dzieje? Zdali sobie z tego sprawę, że właśnie są świadkami czegoś niezwykłego, przełomowego, historycznego. Ci z nas, którzy znają resztę historii Pisma Świętego, wiedzą, niestety nie mam czasu, żeby się tym zająć, wybaczcie, jest bardzo niezwykłe, jak bardzo niezwykłe jest to wydarzenie, jak bardzo brzemienne w skutkach fakt, że Boaz zdecydował ożenić się z Rut i stać się ojcem dziecka jego kuzyna. Ale nawet oni, będąc świadkami tego wydarzenia, nie mieli pojęcia o części skutków tej decyzji, o których my wiemy. My to wiemy, bo znamy historię krzyża, znamy historię zbawienia w Jezusie Chrystusie. Pytanie jest, jakie ta historia ma znaczenie dla mnie i dla ciebie dzisiaj? Jak ta rozprawa sądowa Boaza i jego kuzyna przekłada się na wezwania dla każdego z nas obecnie? Cóż, pamiętaj, że chodzi o to, co robimy, jak postępujemy jako Kościół, jako wierzący, ci, którzy czytają Biblię, naśladują Jezusa i miłują Boga. To ma znaczenie. Co robimy, gdy napotykamy problem i musimy się z nim zmierzyć? Co zrobimy, gdy będziemy musieli podjąć trudną decyzję, która pociąga za sobą ogromne koszty? 4 rozdział Księgi Rut, wersety od 1 do 12 są dla ciebie i dla mnie wyzwaniem, jednocześnie podpowiedzią, sugestią, jak pobożnie żyć w bezbożnym świecie. Jak się zachować w trudnych dniach, aby oddać chwałę Najwyższemu? Tak więc Księga Rut ponownie nam podpowiada, że dzieci Boże, gdy napotykają trudności, dążą do okazania dobroci, miłości i łaski wobec drugiego. O to chodzi w mojej decyzji i twojej, w moim i twoim postępowaniu. Chodzi o podjęcie inicjatywy, aby to zrobić. Dokładnie tak, jak zrobił to Boaz. Zdecydujesz się na trudny krok i nie odwrócisz głowy, aby uciszyć sumienie wtedy, gdy pojawia się na świecie potrzeba poza tym twoim kręgiem bezpieczeństwa, komfortu. Podejmiesz inicjatywę, aby w tym tygodniu okazać komuś chesed, dobroć pełną łaskawości? Jesteś gotowy przekroczyć własne granice bezpieczeństwa, aby pomóc komuś w potrzebie? Nie wiem, jak wysokie ogrodzenie dzieli ciebie od twoich sąsiadów. Nie wiem, jak tam jest wiele przeszkód. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak wysokie mury odgradzają cię od twoich najbliższych w twoim domu czy w twoim otoczeniu. Dzisiaj pytanie brzmi, jesteś gotowy przekroczyć te trudności, te niemożliwości? Dla chwały Boga i dla dobra innych. Musisz podjąć decyzję i nikt nie zastąpi cię w podejmowaniu tej decyzji. To jest twoja decyzja. Życzliwości i dobroci, o której czytamy w Księdze Rut, nie można udawać. Z okazywania tego rodzaju życzliwości nie można czerpać korzyści. Nie można ją demonstrować, ażeby uzyskać poklask i podziw swojego otoczenia. Nie można ją demonstrować tylko wtedy, gdy odpowiada naszemu harmonogramowi, naszemu budżetowi czy naszym potrzebom. Jeśli przyniesie nam korzyści finansowe czy społeczne. Nie! Nie, jeśli jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa. Nie, jeśli jesteś w Kościele, jeśli czytasz Biblię, kochasz Jezusa i poważnie traktujesz wszystko to, co tutaj robimy i mówimy. Zauważyłeś, że to dość interesujące. Ta scena w bramie miasta odbija się echem wydarzeń opisanych w pierwszym rozdziale? Przypomina relacje Orpy i Rut z Noemi. Tam zobaczyliśmy, że Orpa była bardzo praktyczną kobietą, bardzo logicznie postępowała. I powtarzam, jestem w stanie ją zrozumieć. Odwróciła się plecami do problemu Noemi. Dokładnie tak, jak ten krewny w 4 rozdziale. On też podjął praktyczną decyzję i odwrócił się plecami do problemu Noemi. Mamy tu zarysowany ostry kontrast sytuacyjny, w którym ktoś może dobrze wyglądać i może być wzorem do naśladowania. Stanowi dla nas przykład, ale niestety podjął złą decyzję i wszystko zepsuł. To nie Orpa i kuzyn Elimeleka są dla nas przykładem. Dla nas przykładem jest Boaz. On jest wzorem bezinteresownej dobroci. Boaz w przeciwieństwie do swego krewnego decyduje się pomóc. Na każdym kroku podejmuje właściwe kroki i uczciwe decyzje zgodne ze Słowem Bożym. Najbardziej wyrazistym sposobem okazania kontrastu w tej scenie są imiona zaangażowanych w nią osób. Pamiętamy, że imiona w Księdze Rut mają ogromne znaczenie. Pamiętasz? Noemi, miła. Mara, gorzka. Rut oznacza przyjaźń. Elimelek, mój Bóg jest moim królem, choć on żył tak, jakby Bóg nie był jego królem. Orpa oznacza odwrócić się plecami. Boaz znaczy siła Boga, potęga Jahwe. Czy wiesz, co oznacza imię kuzyna? Przeglądnij jeszcze raz wersety od 1 do 12. Ktoś znalazł tam jego imię? Nie ma go tam. Jego imię w całej historii jest celowo ukryte. Wyobrażasz sobie? To pan jakiś tam. To pan bez znaczenia. Pan bez twarzy. Tak właśnie w przenośni nazwał go autor tej noweli, który spisał tę historię. Boaz oczywiście znał imię swojego kuzyna, ale nigdy się nim nie posłużył. A jeżeli nawet, to spisujący tekst pominął to imię bardzo celowo. Bóg za pośrednictwem ludzkiego autora celowo nie podaje nam jego imienia. Jest to człowiek, który postanowił zadbać o swoje imię zamiast o imię zmarłego, więc jego imię teraz jest anonimowe. Jaki z tego wniosek dla ciebie i dla mnie? Ten człowiek nie powinien być zapamiętany i nie jest zapamiętany. Dobrze zapamiętamy Boaza, tak jak ci starsi miasta, którzy wypowiedzieli nad nim wspaniałe błogosławieństwo, aby jego imię było znane w Betlejem. Pan jakiś tam, pan bez twarzy, udaje dobroć, więc w tej historii przechodzi do niebytu. Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 25 mówi o rodzinie człowieka, któremu zdjęto sandał. Wyobrażasz to sobie? Rodzina człowieka, któremu zdjęto sandał. Wiedziałeś o tym? Człowieka bez sandału, bez sandała. W znaczeniu rodziny człowieka, który robi jedynie pozory, który udaje. Kuzyn Boaza, wręczając swój brudny sandał, staje się człowiekiem rodziny, któremu zdjęto sandał. Oni powinni się wstydzić, bo mogli pomóc, ale zakrywają uszy i odwracają się do potrzebującego plecami. Fascynująca historia z bardzo silnym przesłaniem dla życia każdego z nas. Chciałbym cię dzisiaj zostawić z decyzją. Decyzją, którą musisz podjąć w tym tygodniu, albo decyzjami, które będziesz podejmował w tym tygodniu. Widzisz życzliwość czy dobroć przepełnioną łaską? Widzisz, ona jest wykonalna dla każdego z nas. Życzliwość jest w zasięgu możliwości każdego z nas. Chciałbym zakończyć pewnym tekstem. Słyszałem pewną historię i jestem głęboko poruszony tą historią. A teraz na was ją wylewam. To jest historia pewnej kobiety, która mieszkała w Londynie. Bardzo mnie zainspirowała ta historia. Ma miejsce na kolei w Londynie. Czekając na pociąg, jeżeli tam byłeś, to wiesz, usłyszysz stale powtarzający się komunikat. Mind the gap, mind the gap. Uważaj na lukę czy dziurę. Chodzi o to, że gdy wagon kolejowy podjeżdża do peronu, między peronem a stopniem jest przestrzeń, w którą możesz wpaść. Mind the gap. Kobieta, o której słyszałem, Margaret, chodziła na stację kolejową i cały dzień siedziała na ławce peronu, żeby słuchać tego komunikatu. Uważaj na lukę. Mind the gap. Odtwarzaną w kółko taśmę w latach 50. nagrał jej zmarły mąż. I ona przychodziła na peron, żeby słuchać głos męża i w ten sposób zaspokoić tęsknotę za swoim mężem. Wydawało się, że pracuje razem ze swoim mężem. Kolej w pewnym momencie zaktualizowała nagrania. Usunęli to nagranie i zamienili na nowe, lepsze, no bo nowe musi być lepsze, prawda? To jest nasza filozofia myślenia. Nikogo to właściwie nie dotknęło, poza Margaret. Ona bardzo mocno to przeżyła. Napisała do firmy, aby udostępniła jej nagrania głosu jej męża, wytłumaczyła w tym liście dlaczego, co chciała osiągnąć. Długo nie było odzewu. Ale w końcu list trafił na biurko kogoś z autorytetem, z możliwościami, na biurko pani dyrektor okręgowej. Wiesz, co ona zrobiła? Na stacji blisko mieszkania Margaret, którą w swoim liście Margaret wymieniła, kazała zainstalować to stare nagranie. Wszędzie było słychać nowe, a na tej stacji grano starym głosem. Margaret więc mogła codziennie siadać na ławce peronowej i słuchać głosu męża, koić żal i zapełniać poczucie pustki po stracie męża. Piękna historia, prawda? Droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, oto pytanie, z którym cię chcę zostawić. Podejmiesz w tym tygodniu decyzję, podejmiesz inicjatywę, aby okazać życzliwość w tym mrocznym świecie, w którym nam przyszło żyć. Innego świata nie mamy. To ma znaczenie. To ma ogromny wpływ na życie ludzi wokół ciebie. A wiesz co? Okazanie chesed może zrobić każdy. Jeżeli instytucja kolejowa, jeżeli kolej w Londynie była w stanie to zrobić, to cóż dopiero ty i ja, którzy kochamy Pana, którzy poważnie traktujemy Słowo Boże i którzy poważnie traktujemy wyzwania, jakie przede mną i przed tobą Słowo Boże stawia. Decyzja należy do ciebie. Skłonij głowę w modlitwie. Drogi Panie, dziękujemy ci za przesłanie twojego słowa, które jest żywe i które jest praktyczne. Prosimy, Panie, o twoje światło ducha, o twoją inspirację i moc ducha, abyśmy mogli rzeczywiście żyć zgodnie z naszą deklaracją i chęcią. O to wszystko prosimy w imię Chrystusa, Pana, nasz drogi Ojcze. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.